A teraz cóż, czas, by powierzyć wam słowo, które wierzę, ufam, odebrałem od Pana. A tematem tego słowa jest Boża obecność. Panie, który jesteś pośród nas, ośmielę się mówić o Twojej obecności i raduję się w tym, że to mogę uczynić. Pokrzep mnie, a nam wszystkim, Panie, daj otwarte uszy, taką uważność. Duchu Święty, mów do każdego z nas i za wszystko, co jeszcze uczynisz pośród nas w tym zgromadzeniu, oddaję Ci chwałę i dziękuję. Alleluja, amen. Kluczową sprawą dla wierzącego jest Boża obecność w jego życiu. Cóż byśmy poczęli, gdyby nie Pan? Z jednej strony, zgodnie z obietnicą Pana, On jest z nami każdego dnia, aż do skończenia świata. Z drugiej jednak strony, jesteśmy wzywani, by szukać Go całym sercem. Z jednej strony Bóg jest wszędzie. Z drugiej, w określonych sytuacjach jakby intensyfikuje swoją obecność. Widzimy to na przykład na górze Synaj, gdy Bóg rozmawia z Mojżeszem, a potem, gdy rozmawia z Eliaszem, gdy chwała Boża się objawiała. Widzimy to na przykład, gdy chwała Pana wypełniała świątynię, gdy kapłani, gdy wierni wielbili Boga. Czytamy o tym w Biblii, w różnych sytuacjach. Bóg przychodził i objawiał samego siebie. Tam, gdzie przychodzi Bóg, rzeczywistość nie jest już taka sama jak wcześniej. Wtedy sprawy zasadniczo zmieniają się w dwóch kierunkach. Na dobre albo na złe. Dlatego, że dla jednych jest to woń życia ku życiu, dla drugich woń śmierci ku śmierci. Zapraszam was wszystkich dzisiaj w podróż. Zapraszam do prześledzenia zjawiska Bożej obecności na przykładzie skrzyni przymierza. Skrzynia przymierza, zwana też była Arką Przymierza, skrzynią świadectwa lub skrzynią Bożą. Była ona dla narodu izraelskiego widzialnym znakiem obecności samego Boga. Będę dzisiaj dużo czytał, więc jeśli macie Pismo Święte, możecie ze mną śledzić tekst. Otwieram pierwszą Księgę Kronik, 13 rozdział. Teksty są bardzo plastyczne, więc uznałem, że nie ma co tak wyrywać fragmentów, ale tak w całości są piękne, a też myślę, każda myśl jest ważna. Więc pierwsza Kronik, 13 rozdział od 1 do 14 wiersza, czyli cały ten krótki rozdział. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodnie jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela od Szychoru egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą z Kiriat Jearim. Stąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kiriat Jearim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, nazwaną imieniem Pana, siedzącego na cherubach. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem, z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby podtrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzzę i nazwał tę miejscowość Perez Uzza. I tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł: jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia Boża w domu Obeda Edomczyka przez 3 miesiące. A Pan błogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało. Pierwszą decyzją Dawida po tym, jak został królem nad całym Izraelem, było sprowadzenie do siebie skrzyni przymierza. To była strategiczna decyzja dla całego narodu. Dawid więc nie chciał uczynić tego sam, chociaż mógłby. Zaprosił do tego dzieła cały zbór. Jak czytaliśmy, podjęto się tego jednomyślnie i z entuzjazmem. Sporządzono nowy wóz, zorganizowano radosny pochód i wśród tańców, grania i głośnego śpiewania sprowadzano skrzynię. Gdy przyglądamy się temu opisowi, widzimy, że całe zgromadzenie było uroczystym nabożeństwem. Jednak to szczególne nabożeństwo nie skończyło się według zamierzonego scenariusza. Nie dośpiewano wszystkich pieśni, nie podano zachęcających ogłoszeń i nie rozpuszczono w pokoju wiernych. Nabożeństwo przerwała dramatyczna śmierć jednego z usługujących. Wyobraźmy sobie takie nabożeństwo. Król się przestraszył i zaprzestał sprowadzania skrzyni. Ogarnięci lękiem, zgromadzeni rozeszli się po cichu, jakby spłoszeni, z wieloma pytaniami w sercu. Dlaczego do tego doszło? Czy Bóg nie chciał być między nimi? Może nie powinni byli sprowadzać skrzyni? Może król podjął złą decyzję? A może Uzza zginął za jakiś, może jeden z ukrytych swoich grzechów? A co mógł myśleć o tym wszystkim Dawid? W jaki sposób interpretował to wydarzenie, ponieważ to tak naprawdę uderzało przede wszystkim w niego, inicjatora całego wydarzenia. Czy dalej tak z ochotą i wiarą lgnął do Boga, czy raczej w niepewności, w lęku postanowił już do końca życia zdystansować się od Niego? Chociaż myślę, że o jednym z całą pewnością wiedział, że decyzję, którą podjął, podjął z czystego serca, ponieważ od swojej młodości miał wielkie pragnienie przebywania w Bożej obecności. Dlatego też musiało ogarnąć go wielkie zamieszanie i dezorientacja. Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zanim jednak to uczynimy, kilka faktów. Bardzo proszę, drugi slajd. Jak wiemy, plan skrzyni przymierza otrzymał Mojżesz od samego Boga na górze Synaj. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Bóg, przekazując wtedy plan przybytku, rozpoczął właśnie od skrzyni przymierza. My zazwyczaj, gdy opisujemy ten przybytek, rozpoczynamy od spraw zewnętrznych, od końca. Kończymy tam, gdzie Bóg rozpoczyna. Pomyślmy o tym. Była to skrzynia z drzewa akacjowego, około 140 cm długości, 80 cm szerokości i 80 cm wysokości. Pokryta szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz. Naokoło były złote pierścienie, do których wkładano drążki do niesienia. Pan powiedział, że te drążki nie powinny były być stamtąd wyjmowane. Skrzynia była przykryta wiekiem ze szczerego złota, zwanym przebłagalnią, inaczej tronem miłosierdzia lub tronem łaski. Na wieku znajdowały się dwa cheruby z litego złota z rozpostartymi skrzydłami zwrócone twarzami do siebie. Dookoła skrzyni był zrobiony złoty wieniec zwany koroną chwały. Korona ta utrzymywała pokrywę skrzyni, to jest tron miłosierdzia, i chroniła ją przed przesuwaniem się ze swego miejsca. Pismo podaje nam, że w skrzyni przechowywano laskę Aarona, która zakwitła, i włożono ją tam po buncie Koracha na znak dla zbuntowanego pokolenia. Oprócz laski znajdował się tam złoty dzban z manną i dwie kamienne tablice dekalogu. To mówi nam, że Boża obecność wzbudza w nas pragnienie poddania się Bogu, uniżenia się przed Nim. Zawsze, ilekroć przychodził Bóg, człowiek upadał na kolana, by uniżyć się przed swoim Stwórcą. Obraz skrzyni i to, co się w niej znajdowało, też wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Ten dzban z manną symbolizuje to, że Bóg chce się troszczyć o nasz chleb powszedni. To, że tam były słowa dekalogu, znaczy to również, że Boża obecność oświeca i poucza. Na początku skrzynia była przechowywana w miejscu najświętszym, w przybytku zbudowanym przez Mojżesza na pustyni. Do tego miejsca mógł wejść tylko arcykapłan i to raz w roku, w dzień pojednania. Skrzynia przymierza i przebłagalnia, czyli tron miłosierdzia, były tronem Boga, który tam mieszkał pośród swego ludu. Nic więc dziwnego, że przybytek Mojżesza był również nazywany namiotem chwały. To nam mówi, że Boża obecność przemienia nas i uświęca. Odbudowuje naszą godność i otacza chwałą. Alleluja. Przypominamy sobie, że gdy Mojżesz wracał po rozmowie z Bogiem, jego twarz lśniła. naturalny sposób, chociaż nieświadomie, wzbudzał respekt i szacunek. Czytamy, że przy pomocy skrzyni wynajdywano miejsce odpocznienia. Niejednokrotnie skrzynia wyruszała naprzód, najpierw. I gdy znalazła miejsce, w którym obóz miał być rozbity, lud tam zmierzał. To nam mówi, że Boża obecność odświeża, odnawia, uwalnia od napięć i lęków. Alleluja. Gdy skrzynia wyruszała, Mojżesz mówił: powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił: wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Umiłowani, jak wiemy, w Bożej obecności czujemy się bezpieczni i wolni od strachu. Alleluja. Nasze synostwo, dziecięctwo w Bogu, wtedy się tak maksymalnie objawia. Czujemy się jak w objęciach Ojca. O tym między innymi mówił kaznodzieja przedwczoraj, w piątek. Gdy Izrael przechodził przez Jordan, by wejść do ziemi obiecanej, kapłani ze skrzynią na ramionach weszli do wody. Gdy ich stopy zanurzyły się w wodzie, nie wcześniej, to też ciekawy sygnał, woda się zatrzymała, a lud przeprawił się po suchej ziemi. Boża obecność w naturalny sposób, jeśli trzeba, zmienia naturalny bieg rzeczy. Wody się zatrzymują, ktoś chodzi po wodzie, ktoś znajduje się w piecu rozpalonym po siedemkroć i nie płonie. Boża obecność sprawia, że wody nas nie zaleją i nie strawi nas ogień. Alleluja. W czasie zdobywania Jerycha obnoszono skrzynię przymierza wokół murów miasta. Na tym przykładzie widać, że Boża obecność czyni nas zwycięzcami. Dzięki niej upadają mury ograniczeń, ustępują bariery. W Bożej obecności nie ostoi się żaden wróg. Dlatego kluczową sprawą w życiu wierzącego jest Boża obecność. Na nim się opieramy, nie na sobie samych. Pismo podaje, że po zdobyciu ziemi obiecanej skrzynia przymierza przez długie lata znajdowała się w przybytku mojżeszowym w Sylo. W tym okresie Izraelowi przewodzili sędziowie. Jak czytamy, relacje nam donoszą, lud był raz bliżej Boga, raz dalej od Niego. Ostatnim sędzią w Izraelu był Heli. Czytamy, że jego synowie byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów i bezcześcili ofiary składane przez lud. Pismo mówi, że właśnie w tym okresie Izrael wyruszył na wojnę z Filistyńczykami, w związku z którą miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. Przeczytajmy o nich. Otwieram pierwszą księgę Samuela, 4 rozdział, i będę czytał od 1 wiersza. I znowu cały rozdział. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłali więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, stowarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. A pewien Benjaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Heli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał: cóż to za zgiełk? A mąż ten śpiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. I rzekł ten mąż do Heliego: przychodzę z pola walki. Dzisiaj zbiegłem z placu boju. A on na to: co się stało, mój synu? A zwiastun odpowiadając rzekł: pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami. Wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, Hofni i Pinehas, zginęli, a skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu. A synowa jego, żona Pinehasa, była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe. A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła: odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Wybaczcie. Ze wstępu tego rozdziału wnioskujemy, że Izrael stanął do boju na słowo Pana. To niesamowite. To musi dać nam do myślenia, skoro w ten sposób tę wojnę przegrał. Bóg dopuścił do przegranej i do tego, by skrzynia Boża została przejęta przez wroga. Można niejako powiedzieć, że Bóg pozbawił Izraela swojej obecności w sposób dla nich bardzo bolesny i poniżający. Czyżby Izraelici, bo przecież znamy duchowy kontekst tych wydarzeń, czyżby więc Izraelici sądzili, że niezależnie od sposobu życia skrzynia będzie rozwiązaniem ich problemu? Czyżby chcieli potraktować Pana instrumentalnie, niezależnie od tego, gdzie są ich serca? Przecież nigdy nie było Bożym zamiarem, by skrzynię Boga traktować jak fetysz. To nam mówi, że wchodzenie w Bożą obecność nie odbywa się na zasadzie posługiwania się świętymi rekwizytami. Bóg pragnie naszego serca. Dalej czytamy, że gdy Filistyńczycy zabrali skrzynię przymierza, wnieśli ją do świątyni Dagona w Aszdodzie. To był jeden z ich bogów. Bardzo proszę o trzeci slajd. Dagon był bożkiem Filistynów o głowie i rękach ludzkich i kadłubie rybim. Czytajmy dalej. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Gdy tedy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, rzekli: nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym Bogu. Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli: co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego? A ci odpowiedzieli: niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. Sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. A gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego tak, iż wysypały się im wrzody odbytnicy. I wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu. A gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego. Niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie zaciążyła na nich ręka Pana. A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, mówi Pan. W Bożej obecności upada każdy fałszywy bóg. W Bożej obecności obnażony jest każdy fałszywy bóg. Wszystko, co w człowieku jest wyniesione na tron i czczone poza Bogiem, w Bożej obecności musi upaść. To, że skrzynia pańska znalazła się u Filistynów, znaczy, że Bóg okazał im wielką łaskę. Pozwolił im się nawiedzić. Bóg do nich przyszedł. A przecież Bóg jest dobry. To, że skrzynia pańska znalazła się u Filistyńczyków, było przełomowym momentem w całej historii tego narodu. Czy rozpoznali czas swego nawiedzenia? Nie rozpoznali. Zignorowali wyraźny znak dany im w świątyni Dagona. I to nie raz. Dwa razy Bóg objawił, kim jest prawdziwy Bóg. Filistyńczycy w tej sytuacji, zamiast porzucić swego bożka i nawrócić się do Pana, próbowali reanimować swego Boga. Chociaż się potem przerazili, jednak nie nawrócili się do Pana. Dlatego w końcu Boża obecność stała się dla nich sądem. Czytamy, że skrzynia pańska była w ziemi Filistyńczyków przez 7 miesięcy. Na koniec zwołali kapłanów, wróżbitów, którzy poradzili odesłać skrzynię pańską Izraelitom. Sporządzili nowy wóz, dołączyli daninę pokutną, zaprzęgli 2 mleczne krowy, powiedzieli ruszać i patrzyli, gdzie krowy idą. Ciekawe, że krowy, jako te Boże stworzenia, wiedziały, jaką drogą iść. Więc jak patrzymy na krowy, to miejmy świadomość, że to też Boże stworzenia. Poszły do Izraela, do Bet-Szemesz. Idąc, ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. A cały orszak filistyński we właściwej odległości od tej skrzyni podążał, patrząc, co się dzieje. Bóg zaprowadził, bardzo proszę, 4 slajd, zaprowadził skrzynię przymierza do Izraela, do Bet-Szemesz. Czy to oznaczało dla mieszkańców tego miasta błogosławieństwo? Nie. Wcale nie. O zgrozo. Czytamy, że Pan wytracił w Bet-Szemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni przymierza. Wielka tragedia. Potencjalne błogosławieństwo obróciło się w tragiczne przekleństwo. Ale co tak naprawdę tam się stało? Odnajdujemy w tej historii wielką przestrogę. Mianowicie tę, że nikt nie może zajrzeć do Arki Przymierza i pozostać żywy, jeśli zostanie usunięty tron łaski i miłosierdzia. Znajdujący się tam zakon może przynieść tylko śmierć. Więc skrzynia przymierza nie jest tylko sympatycznym rekwizytem. To doskonały symbol, obraz tego, jaki jest Bóg. Oni bez pardonu usunęli wieko, usunęli przebłagalnie tron łaski i miłosierdzia, by zaglądnąć do środka. Dlatego nie mogli ostać się żywi. Umiłowani, zwiastowanie Bożych prawd z pominięciem łaski i miłosierdzia zawsze przynosi śmierć. Wtedy przychodzi legalizm, surowa asceza, uśmiercana jest wolność i radość. W Betszemesz mówiono, któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? Jednak zamiast poszukać odpowiedzi na to pytanie, woleli pozbyć się skrzyni. I w ten sposób skrzynia trafiła do Kiriat Jearim, gdzie zawieźli ją do domu Abinadaba. Od tego dnia skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim przez około 20 lat. I pismo donosi, że w tym czasie cały dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I tak po długiej podróży dochodzimy do Dawida, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy, o którym czytaliśmy, że postanowił z Kiriat Jearim sprowadzić do siebie skrzynię przymierza. Wóz z arką prowadzili synowie Abinadaba, Uzza i Achio. Zwracamy uwagę, że to właśnie w ich domu przez 20 lat stała skrzynia. Można powiedzieć, że ci chłopcy, czy młodzi mężczyźni, wychowali się w obecności skrzyni. Zwróćmy na to uwagę. Dlatego wydawać by się mogło, że nic dziwnego, że to właśnie im powierzono prowadzenie wozu z arką. A jednak nie oni powinni byli się tym zająć. Od śmierci Uzzy Dawid przez 3 miesiące zastanawiał się, co z tym wszystkim począć. Gdy patrzymy, co wydarzyło się później, dochodzimy do wniosku, że Dawid nie uprzedził się do Boga i nie zrezygnował ze swego zamiaru sprowadzenia arki. Znalazł również odpowiedź czy wyjaśnienie powodu śmierci Uzzy. Pierwsza Księga Kronik, 15 rozdział, 2 wiersz, mówi nam tak. Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Czytamy, że następnie ponownie zgromadził całego Izraela, dopilnował, aby przyszli wszyscy kapłani i lewici i rzekł do nich, wy jesteście naczelnikami rodów lewickich. Poświęćcie się wy i wasi bracia i przenieście skrzynię Pana, Boga Izraelskiego, na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan, Bóg nasz, na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Nie zadbali należycie o Pana. Wieść czy nieść? Czy zrobi to ten, czy ten? No to cóż za różnica? Ktoś powiedział, to drobny szczegół. Może dla niektórych, ale nie dla Boga. Dlatego, że Bóg w swojej mądrości kapłanów uczynił odpowiedzialnymi za troskę o skrzyni przymierza, i nigdy tego nie zmienił. Zbliżamy się do końca. Podsumujmy więc. Kluczową sprawą dla wierzącego jest Boża obecność w jego życiu. Jesteśmy wezwani, by z całego serca szukać oblicza Pana. Tam, gdzie przychodzi Bóg, rzeczywistość nie pozostaje taka sama. Dla jednych Boża obecność jest zwiastunem życia, dla drugich śmierci. I zależy to od postawy samego człowieka. Dobry Bóg nie może być zastąpiony żadnym tak zwanym świętym miejscem, świętą relikwią czy czymkolwiek. Bardzo proszę, ostatni slajd. Odpowiedzialnymi za obecność Pana pośród Bożego ludu Bóg uczynił kapłanów. Co mówi Pismo? Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. W Nowym Przymierzu każdy wierzący jest kapłanem. Dlatego, siostry i bracia, kapłani, powstańmy w swoim kapłaństwie. Nie pozostawajmy w swoich miastach, na swoich pastwiskach, przy swoich zajęciach. Za pierwszym razem kapłanów nie było. Nie oglądajmy się na nikogo. Żaden Uzza ani Achio nie sprowadzą nam skrzyni Pana. Poświęćmy się jak jeden mąż i weźmy odpowiedzialność za Bożą obecność pośród nas. Drążki w skrzyni nigdy nie miały być wyjmowane i są one przeznaczone dla moich i twoich barków. Nie na skróty, nawet nie w najlepszym wozie. To jest moja odpowiedzialność na moich barkach. Zadbajmy należycie o Pana, a wtedy On stanie się naszą pełnią, zaopatrzeniem, zwycięstwem, radością, odpocznieniem, naszą chwałą i dostojeństwem, a na koniec zbawieniem w domu Ojca. Amen. Powstańmy do modlitwy. Też zapraszam tutaj Magdę i Maćka. Halleluja. Umiłowani, stójmy przed Panem.